Dwa ogrody, ogród rajski i ogród oliwny, gdzie Pan Bóg szuka człowieka po grzechu. Bóg, który daje się pojmać. Bóg, który zostaje z powrotem zawleczony do Jerozolimy. Bóg, który wydaje się bezwolny, a przynajmniej bardzo mocno ograniczony w działaniach wobec zła, które dzieje się wokół Niego. Bóg, który wydaje się, że przegrał. Wolność Pana Jezusa w zderzeniu z siłą człowieka. Wolność Pana Jezusa w zderzeniu z wolnością człowieka. To są dwie siły, które z jednej strony chcą tego samego, bo chcą dobra, ale z drugiej strony to dobro każdy pojmuje inaczej. I często jest tak, że to, co jest dobre, Boże, nie jest przez nas rozpoznane jako dobro. Ale idźmy dalej z Panem Jezusem na tej drodze. Po Jezusa przyszła kohorta prowadzona przez Judasza. To znaczy, że Żydzi razem z arcykapłanami, razem z tymi, którzy piastowali funkcje władcze w stosunku, w relacjach religijno-państwowych oraz okupanci, sprzysięgli się przeciwko Niemu. I to jest całkowicie zrozumiałe. Tylko gdybyśmy zobaczyli życie Pana Jezusa, to znaczy to wszystko, co On robił, to wszystko, co głosił, jakie cuda czynił, uzdrawiał nie tylko swoich, nie tylko swoim cuda udzielał, to się wydaje trochę nie na miejscu. Bo po co? Bo jaki był interes w tym, żeby Pana Jezusa pojmać i w domyśle Go zgładzić? Żydzi nie mogli nikogo zabić. Nie było samosądów. To prawo im Rzymianie odebrali. Zatem ci, którzy chcieli się Go pozbyć, bo był niewygodny, musieli połączyć swoje siły z kim innym i nakłamać. Żydzi, którzy nie mogli Pana Jezusa sami pojmać, znaleźli innych, którzy razem z nimi będą przeciwko Niemu występować. Ten sąd, który i ten proces, który miał się odbyć, on był z góry zaplanowany. To znaczy, to był jeden wniosek, jeden rzut, jeden pomysł, jeden wyrok, który został ogłoszony, zanim ktokolwiek zapytał Pana Jezusa o zdanie. To jest wyrok, który często my także mamy na drugiego człowieka, zanim zapytamy go o zdanie. To jest moment, w którym wiemy, że sami nie możemy odkuć się na kimś, więc będziemy szukać podobnie myślących, aby z większą siłą na tego kogoś czy na tych ludzi napaść. Szukamy popleczników bardzo często w tym, co jest złe, a co w naszym interesie wydaje się dobre. Bo jeżeli ja sam nie mogę go dosięgnąć ani swoim słowem, ani swoim życiem, no to będę zjednywał sobie ludzi, żeby myśleli tak samo. Dokładnie to się wtedy wydarzyło. Co więcej, ci Rzymianie, ci strażnicy, oni byli brani z Samarytan, czyli z tych, którzy naturalnie, poprzez różnego rodzaju wydarzenia historyczne, byli wrogami Żydów, Judejczyków i Galilejczyków. Zatem oni, nie potrzebując żadnego innego uargumentowania, po prostu szli i go bili dla zasady, bo nam niewygodny, bo inaczej myśli, bo jest nam niechętny, bo może troszeczkę inaczej się zachowuje, bo inni go słuchają, bo ma uznanie. Uderzyć w człowieka, który jest nam niewygodny i znaleźć innych, którzy uderzą razem z nami. Bo często jest tak, że patrząc na drugiego, my tak naprawdę nie chcemy go poznać. Jest taka zasada, że to, co jest nieznane, jest groźne. To, co jest tajemnicze, coś, czego nie potrafimy w pełni przeniknąć, budzi w nas lęk. No bo łatwiej jest coś nazwać, zdefiniować, łatwiej jest coś mieć w garści. Takie to jest moje, panuję nad tym. Nikt mi tego z rąk nie wydrze. I ja już mam gotowe wszystko, poustawiane, cały scenariusz na drugiego człowieka też. Bo ja wiem, jaki on jest. Bo ja wiem, kim on jest. Ja już wiem wszystko. I nie chcę go słuchać. I często jest tak, że w imię nawet Ewangelii, nawet dobrych, pięknych rzeczy, ja z zasady, mówiąc wprost, mam klapki na oczach, nie? I nie widzę człowieka. Widzę tylko to, co mi się wydaje. widzę moją ocenę, widzę mój wniosek. Widzę to wszystko, jakie według mnie jest, ale ja go wcale nie chcę pojmać. Wcale go nie chcę pojąć, wcale go nie chcę zrozumieć, wcale nie chcę być z nim. Nasze takie to jest i różne są tego powody. Raz, że to jest lęk, no bo może ktoś mnie wygryzie. Dwa, że musiałbym być może zmienić zdanie, a co za tym idzie, także odkręcić kłamstwa czy plotki, które rozsiewałem. Trzy, bo być może potrzebowałaby ta osoba wtedy przeproszenia albo przyjścia do niej, albo towarzyszenia jej. Nie, ja już mam gotowy przepis, jaki on jest. I tutaj pojawiają się bohaterowie, którzy dokładnie tak myślą. Jezus, który jest zaprowadzony do Annasza i Kajfasza, do najwyższych, można powiedzieć, dostojników żydowskich, którzy decydowali o tym, jak będzie wyglądało życie religijne w państwie, ale ludzi totalnie skorumpowanych, całkowicie oddanych władzy. Dlaczego Żydzi nie chcieli Jezusa? Ano dlatego, że im było bardzo wygodnie dogadać się z Rzymem, bo dostawali za to dość duże pieniądze. I mogli pod butem trzymać swoich krajan. Jezus był niewygodny władzy, niewygodny panującym, bo mogli przy nim stracić. To jest taki moment, w którym uświadamiamy sobie, że dla Jezusa trzeba stracić, że nie możemy zachować statusu quo w życiu, że nie możemy wszystkich w cudzysłowie uszczęśliwić, będąc Jezusem. My byśmy troszeczkę tak chcieli. Z jednej strony mamy spokój w narodzie, z drugiej strony mamy duży trzos, jak ci Annasz i Kajfasz, więc ja będę tak samo. Z jednej strony z Panem Jezusem trochę będę, ale z drugiej strony trochę z Nim nie będę. W sytuacji, w której mi się opłaci, będę Go nazywał moim Zbawicielem, a w sytuacji, w której mógłbym za dużo stracić, wtedy schowam Go do kieszeni. Bóg, który jest wygodny w różnych wydarzeniach i okolicznościach. Jezus zostaje do nich przyprowadzony, zawleczony. Żydowska zasada. Kto poda się za Boga, ten jest bluźniercą, a bluźnierca zasługuje na śmierć. I mogli to zrobić teraz, w tamtym momencie, ale prawo im zakazywało. Więc idą dalej. Idą do Piłata. Nie wiemy wiele o tej osobie. Nie wiemy, skąd się wziął, ale wiemy, że panicznie bał się stracić swoją pozycję. Wiemy, że był człowiekiem tak bardzo zapatrzonym we władzę, tak bardzo nieumiejącym niejako puścić przywiązania do znaczenia, że swoje znaczenie butem, krwią, mieczem zaznaczał. Często tak mamy. W sytuacji, gdzie jesteśmy niepewni, w sytuacji, gdzie nasza wartość jakoś jest przez kogoś albo przez coś nadszarpnięta, w sytuacji, w której my nie panujemy, nie mamy ostatniego słowa, nie mamy tak naprawdę, wydaje nam się, władzy, to będziemy drugiego człowieka tłamsić. To będziemy go z buta traktować, żeby zaznaczyć i pokazać, ja mam rację. Ile w naszych relacjach jest właśnie takich momentów, gdzie ja drugiemu człowiekowi, przepraszam, ale pięścią pokażę, kto jest ważniejszy. Ile w naszej pracy, bo się boję, albo chcę więcej niż mam, ciągle więcej i więcej, więc ja tego drugiego człowieka wbiję do ziemi. Ja mu pokażę, że on się mylił, a nie mówiłem. Ktoś, kto jest niepewny, ktoś, kto jest zraniony, zalękniony, zawsze będzie reagował agresją. Bo to jest najkrótsza, a zarazem najszybszy sposób do tego, żeby poczuć się lepiej sam ze sobą. I zobaczmy, jak często my tak mamy. Drugi człowiek wydaje się od nas zaradniejszy. Wydaje się, że Pan Bóg w tej przestrzeni życia dał mu więcej talentu i być może mi zagraża. Więc tylko się nadarzy okazja, jeszcze skrzyknę z dwie osoby, coś tam powiemy, coś rozgłosimy i sąd gotowy. Bez pytania o zdanie. Mamy Heroda, człowieka, który na swoim miejscu znalazł się tylko dlatego, bo ktoś mu to załatwił, bo jego tata także był, można powiedzieć, władcą. Herod, który nigdy nie musiał troszczyć się, zabiegać o to, żeby być człowiekiem szanowanym. Miał ją przez siłę i autorytet rodzinny. Człowiek, który nie skalał się pracą. Człowiek, który nie rozumie, co to trud. Patrzy na Jezusa i się z Niego śmieje. Często my też się możemy śmiać z Pana Jezusa. Możemy się niejednokrotnie śmiać z zasad Ewangelii. Możemy się niejednokrotnie śmiać z tego, że Kościół może taki staromodny, może ta nauka nie na ten czas. Wiemy lepiej, zrobimy lepiej. Jezus, który zostaje wydany na sąd, jest tym samym Jezusem, którego my często, no właśnie, łapiemy, pojmujemy, zamykamy, bo możemy przez Niego stracić. To jest ten sam Jezus, który w drugim człowieku, któremu nie dajemy szansy na obronę albo na wytłumaczenie, któremu nie dajemy szansy na życie, na wolność, na spokój ducha, na szacunek. To jest ten sam Jezus umierający w nich, pojmany bez pytania. Słowo sąd znaczy tak naprawdę kryzys. Jezus znajduje się w sytuacji kryzysowej. My często też znajdujemy się w sytuacjach kryzysowych, ale wtedy się objawia to, w jaki sposób my patrzymy na Boga, ale też w jaki sposób patrzymy na drugiego człowieka. Czy on jest nam przeszkodą do realizacji swoich celów? Czy on jest dla nas celem, którego pragniemy, nawet jeżeli jest trudny, ale nauczyć się kochać? Człowiek, który staje się narzędziem. Człowiek, który dla mnie jest tylko po to, żebym coś od niego miał albo żeby mi nie przeszkadzał. Bo ostatecznie sprowadza się to do jednego. Do tego, że dla mnie drugi człowiek jest tak naprawdę przecinkiem w scenariuszu mojego życia. I nie ma tam prawa głosu. Zobaczmy, ile w nas tego jest. Osądzania, bicia drugiego człowieka i słowem, i obojętnością, i niechęcią, i nagabywaniem innych, i plotką, i oszczerstwem, i domysłami. Ile w nas tego jest? To samo z Nim zrobili, w imię różnych interesów. My też różne interesy mamy. Ale patrzymy na tego Jezusa, który w poszukiwaniu człowieka idzie do ogrodu oliwnego, i patrzymy na tego Jezusa, który nie oponuje, który nie mówi dość, który nie mówi no. To jest Jezus, który daje się oddać na ten sąd. Jezus, który nie odpowiada złem za zło. Patrzmy na Niego, ale patrzmy też w nasze serce, w nasze słowa, w nasze zachowanie. Czy jesteśmy jak ci strażnicy, którzy z naturalnej niechęci, bez pytania drugiego człowieka dla zasady będą bić, będą poniżać? Czy jesteśmy jak Piłat, bo nosimy sami w sobie niepewność, strach, lęk, więc drugiemu tak naprawdę pokażemy, żeby sami się pokazać silniejszymi niż jesteśmy, że my szacunek wywalczymy siłą, że będziemy się rozpierać barkami, żeby nas szanowano, a nie dlatego, że mamy dobre serce, czy wiedzę, czy talent? Czy jesteśmy jak Herod, który tak naprawdę drugiego człowieka pomiata, bo uważa się za wyższego od niego? Za lepszy gatunek, w cudzysłowie, lepszy sort człowieka. Spójrzmy, jak my patrzymy na drugiego, bo to, jak my patrzymy na drugiego, odzwierciedla to, w jaki sposób my patrzymy na siebie, a to, jak patrzymy na siebie, wynika z tego, jak patrzymy na Pana Boga. Bo to On nas uczy prawdy o nas samych.